Konwersatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Witam w kolejną niedzielę, w kolejny dzień, niedzielę listopadową. To jest w sposób naturalny nie tylko czas, mówię o listopadzie, który nas tak wycisza i zwraca uwagę także na tych, którzy byli przed nami, ale także dodaje ten ton takiego radosnego wspominania niebywałego faktu, jakim było odzyskanie niepodległości. Mówimy po 123 latach, tak liczymy nawet dokładnie. I dłużej się cieszymy i wolnością, jaką taką niepodległością, możliwością kształtowania swojego losu, to też trochę mniej czujemy to jakieś upojenie, które przeżywali Polacy w pierwszych latach niepodległości po 1918 roku, gdy ten cud się zdarzył. Naród, który był skazany wiele razy na to, żeby być już tylko składnikiem społecznym innych państwowości, wrócił do swojej jedności, może nie całości, tak, ale do swojej jedności i stał się znowu bytem politycznym, bytem państwowym. W tej atmosferze i my będziemy rozmawiali o niepodległości w ogóle, niepodległości polskiej. Jest gościem dzisiejszego konwersatorium pan profesor Jan Żaryn. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Historyk z Uniwersytetu Karnała Stefana Wyszyńskiego i dodajmy także, bo jest to najbardziej tu na miejscu, senator Rzeczpospolitej. W obu tych godnościach będziemy próbowali pana profesora i senatora przepytywać o to, co myśli o niepodległości. Ale porozmawiajmy trochę tak, jak filozof z historykiem. Spróbuję trochę sproblematyzować naszą rozmowę. Bo czasami jest tak, że może nie czasami, tylko zwykle właśnie jest tak, że na przemian wymieniamy słowa wolność, suwerenność, niepodległość. No i tak może najłatwiej ta niepodległość, tak najszybciej się nią posługujemy, ale trochę tak na przemian. Trochę to są trochę różne rzeczy i my dzięki właśnie naszej historii się przekonaliśmy, jak różne, bo wolność jakoś najbliżej po prostu ludzkiego charakteru, ludzkich szans, możliwości i ostatecznie w związku z tym jakąś cechą życia narodowego bardziej, tak? Bo naród ma więcej, mniej poczucia wolności, gotowości do tego, żeby żyć w wolności. Z drugiej strony jest suwerenność, trochę bardziej związana już z aktem władzy, możliwości rządzenia się. Nie tylko sami potrafimy się rządzić, ale też i potrafimy w jakimś sensie nawet i przymusić innych, żeby uznawali, że my się u siebie rządzimy. Suwerenność, rzecz ogromnie ważna. I na tym tle niepodległość trochę tak wygląda jak taka szansa o bardzo wielu różnych barwach, bo może być to szansa minimum, taka niewypełniona, po prostu no formalnie. No, są możliwości, ramy państwowe, no można powiedzieć, że gdzieś na granicy tego minimum, no to by była dyskusja, ale gdzieś by się to, nawet i to Królestwo Polskie jeszcze kongresowe na samej granicy przepychało. Pytanie, czy by było jeszcze tą niepodległością, czy nie. My tak raczej generalnie skreślamy to w tym miejscu, ale to byśmy dyskutowali. Armia, skarb, własne władze, ale jest to niepodległość, której chcemy w jej całości, tak? Razem z tą suwerennością. Panie profesorze, czy to jest tak, że się niepodległość traci jakby stopniowo? Czy to jest tak, że lekcja Rzeczpospolitej, która przez rozbiory traciła coraz nie tylko swoje terytorium, ale też i kolejne możliwości Rzeczpospolitej czasów saskich wcześniej. Czy to jest lekcja tego, że niepodległość nie traci się nagle z roku na rok wskutek jakiegoś dramatycznego wydarzenia, tylko można powiedzieć, ona wycieka z życia państwowego i narodowego?
Myślę, że żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, a pamiętam o początku pańskiej wypowiedzi, czyli te trzy słowa, wolność, suwerenność i niepodległość, to trzeba zdać sobie sprawę, że odpowiedź nie jest jednorodna i tożsama z innymi słusznymi odpowiedziami, tylko ona wynika z naszego, w tym przypadku polskiego doświadczenia. Pewnie każdy naród sobie wypracowuje te definicje wynikające z własnych doświadczeń. Bez wątpienia my jesteśmy jako Polacy w długim dystansie czasu, w 1050. rocznicę chrztu Polski, warto to wyartykułować, jesteśmy bardzo mocno związani z pojęciem wolności. Wolności jako kategorii, która jest z jednej strony charakterystyczna dla relacji władza-jednostka, my nie uznajemy jako Polacy władzy ani państwa, które by gwałciło wolność jednostki jako własne. Możemy się zastanawiać w skali międzynarodowej, PRL był państwem niepodległym, ale ono nie było niepodległe, ponieważ i nie było suwerenne, i nie miało właśnie tej cechy polegającej na szanowaniu tego prawa do wolności człowieka.
To samo podobnie, z Królestwem Polskim.
To prawda? Samo z wspomnianym przez pana Królestwem Polski. Są takie doświadczenia polskie, które rzutują automatycznie na tę definicję. My żyjemy, mam nadzieję zresztą, choć może nieświadomie, w tym bagażu doświadczeń, które dała nam pierwsza Rzeczpospolita. I ten wspaniały ustrój, który nazywamy demokratycznym, 15-16 wieczny, kształtowany stale, nie stojący w jednym miejscu, tylko stale się dokształcającym i uzupełniającym, ale w imię tej samej doktryny niezawisłej w stosunku do obywateli pochodzenia szlacheckiego, że prawo jest oparte na fundamentach wolności i równości. Przy czym pierwsza Rzeczpospolita wypracowała też jeszcze jeden kanon, do którego już nam jest trudniej się dostosować dzisiaj. Mianowicie wybrała, jak wiadomo, jako monarchia mixta, wybrała najpożyteczniejsze rozwiązania z trzech wówczas istniejących rozwiązań ustrojowych od dziedzictwa starożytnego, poczynając, czyli system monarchistyczny, arystokratyczny, soloński i system demokratyczny. I z tych trzech porządków wybrano jakby najwłaściwsze rozwiązania, tak żeby żadna nie dominowała forma ustrojowa nad drugą. I rzeczywiście ponad 200 lat się to sprawdzało. Niektóre rozwiązania upadły z naszej świadomości. Dziś jesteśmy przekonani, że system demokratyczny jest najlepszy. Mówię jako Polacy. Nie twierdzę, że Jan Żaryn czy Paweł Milczarek, ale jako Polacy jesteśmy.
Taki jest wybór narodowy.
Taki jest wybór narodowy. Podporządkowaliśmy się temu. Gasimy własne emocje i poglądy. Natomiast faktem jest, że z wolności nikt z nas nie rezygnuje. Z Polaków, jako z pewnej kategorii sine qua non warunkującej stosunek do państwa, stosunek do władzy. Jeżeli nie jest ta wolność nam gwarantowana, to stajemy w oporze. I to się wiąże, rzecz jasna.
Lekcja świętego Stanisława.
Tak jest. To jest oczywiście wpisujące się w definicję te dwie pozostałe, suwerenności i niepodległości. Ja oczywiście jestem wychowankiem szkoły Romana Dmowskiego i przypomnę tę postać w kontekście odzyskanej przez nas niepodległości w 1918 roku, nie tylko dlatego, że dzięki niemu i dzięki Paderewskiemu i wielu innym znaleźliśmy się tak militarnie, jak i politycznie po stronie zwycięzców, a nie zwyciężonych i co jeszcze na dodatek dodatkowo ważne, po stronie zwycięzców, mimo że nie było państwa polskiego, a myśmy już jako państwo wygrali. To jest fenomen na skalę całego 1050-lecia naszego istnienia, więc warto to podkreślać naprawdę, przy całym szacunku do wszystkich pozostałych osób, obozów politycznych i w związku z tym zmagań o niepodległą Polskę. Ale w tym kontekście, o którym pan mówił, ja bym sięgnął do Romana Dmowskiego i do jego przemówienia słynnego w trakcie Kongresu Wersalskiego z początku 1919 roku, kiedy on w gruncie rzeczy wyznaczał mapę Polski z punktu widzenia suwerenności i niepodległości, która oznaczała, krótko rzecz mówiąc, że nie wystarczy tylko i wyłącznie uznanie międzynarodowe. Nie wystarczy tylko pozyskanie takich granic, które by odpowiadały na przykład narodowościowemu czy jakiemuś innemu kluczowi, który jest oczywiście ważny, ale nie wypełnia tej kategorii, która nazywa się niepodległość i suwerenność. A co ją wypełnia? Między innymi na przykład w tamtych warunkach, dziś możemy dyskutować oczywiście, czy istnieje tutaj zbieżność sytuacyjna, ale w tamtych warunkach 1918 roku to oznaczało takie terytorium, żebyśmy mieli wolny dostęp do morza, żebyśmy mieli Spichlerz Wielkopolski, żebyśmy mieli Górny Śląsk i Śląsk Cieszyński jako podstawę energetyczną. Czyli krótko rzecz mówiąc, system relacji międzynarodowych wymusza założenie samowystarczalności gospodarczej, na tyle samowystarczalności obowiązującej w ówczesnym świecie, że tylko jej wypełnienie daje odpowiedź na pytanie o to, co to znaczy suwerenność. I w związku z tym to nie jest kwestia tylko posiadania Sejmu, Parlamentu, szeroko pojętego, bo i Senatu, władzy wykonawczej, sądowniczej i wszystkich rozwiązań, a więc tego, co możemy nazwać konsekwencją wolności, ale także muszą być spełnione warunki geopolityczne, które tę suwerenność nam przybliżają. Dlatego zresztą ją straciliśmy w XVIII wieku. Straciliśmy niepodległość, ponieważ okazało się państwo niewydolne do własnej samoobrony. I tak samo w roku 1918 to jest data, która nam rzecz jasna rozpoczyna dopiero bój o Polskę, ponieważ nasi główni przeciwnicy wówczas, czyli Niemcy i Rosja bolszewicka, którzy pogodzili się w jakiejś mierze z faktem, że będzie jakiś twór na przeszkodzie między nimi stojący, ale walczyli o to, żeby ten twór był jak najmniejszy. Tak, żeby właśnie ta suwerenność nie była zagrożeniem dla ich ewentualnego powtórnego pozyskania tych ziem.
Dziękuję bardzo, bo to rzeczywiście nam rysuje od razu tę polską odrębność pojęć, także z tym właśnie mocnym akcentem, że u nas to idzie w stronę, raczej mówię o tym odzyskiwaniu niepodległości, w stronę od narodu do państwa, a nie od strony elity, która chce stworzyć państwo i naród, tak? To też mamy takie projekty w dziejach najnowszych Europy, skądinąd całkiem szlachetne, gdy jakaś grupa elity kulturalnej, politycznej próbuje niejako stworzyć swoją państwowość i narodowość równocześnie. Właśnie chyba ten fenomen 18 roku to jest fenomen odkrycia, że naród, który tak długo istnieje bez państwa, potrafi zachować głód państwa, pragnienie państwa.
Tak jest.
Gotowość, żeby instytucje państwa tworzyć i odnowić.
Rzeczywiście ten głód dotknął elity, ale poprzez elity i pracę tych elit przez cały wiek XIX, czy drogą powstań, czy drogą pracy organicznej, czy budowania nowoczesnego narodu, stał się głodem powszechnym. Jego wymiarem tej powszechności będzie stosunek do najazdu bolszewickiego w 1920 roku.
Spróbujmy jeszcze za chwilę wrócić do tego problemu głodu państwa, spełnionego głodu państwa, a teraz chwila przerwy. Polacy przez cały wiek XIX są traktowani jako urodzeni anarchiści. Przez naszych zaborców tak są przedstawiani. I można myśleć, że niezależnie od tej propagandy, tak, bardzo takiej interesownej, chcącej Polaków poniżyć, pokazać, że nie warto się Polakami zajmować i tak dalej, no to jednak można oczywiście myśleć, że taka pokusa, takie zagrożenie cały czas istniało. Tak? Ktoś, kto wpada w rozpacz, wpada w także poczucie, że tej niepodległości nie jest w stanie w trakcie swojego życia zobaczyć. Jest gotów być kondotierem najróżniejszych anarchistycznych działań. To nam groziło. Czy to zagrożenie było realne?
Moim zdaniem nie. Mamy w historii masę dowodów tej XIX i XX-wiecznej, gdzie właśnie w sposób naturalny, nie wykrzyczanych sposób przez kogokolwiek, tylko naturalny, oddolny, byliśmy nie tylko miłośnikami państwa, ale także byliśmy w sposób naturalny, w pokoleniu na pokolenie, uzdolnieni do tego, żeby je organizować wbrew rzeczywistości zewnętrznej. No oczywiście tym fenomenem pierwszym to państwo podziemne okresu powstania styczniowego i rola Romualda Traugutta jako jednostki, która potrafi fenomenalnie zorganizować pewne struktury w tajności, a jednocześnie z olbrzymim autorytetem wewnętrznym, jeśli chodzi o oddziaływania na różne strony społeczne i to wcale nie tylko najbliższego otoczenia inteligenckiego, ale także na przykład warstwy chłopskiej, choć tam oczywiście możemy dyskutować, czy skuteczność była tak duża, jakbyśmy chcieli, ale przynajmniej ambicje takie były. Natomiast w czasie II wojny światowej mamy fenomen polskiego państwa podziemnego, które składa się z faktycznych urzędników państwa, ale ci urzędnicy sami sobie narzucają dyscyplinę urzędniczą. Nikim nie każe. Prawda? To znaczy, to jest umowa społeczna, która buduje państwo, ale z kolei jak już to państwo jest budowane, to każdy doskonale wypełnia swoją funkcję w tym państwie. To znaczy oficerowie i żołnierze Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych nie anarchizują się wewnętrznie, tylko podlegają dyscyplinie wojskowej. struktury cywilne Polskiego Państwa Podziemnego nie anarchizują instytucji, w które wchodzą jako instytucje tajne, tylko swoimi poczynaniami budują konsekwentnie państwowość tych instytucji. Więc jest to pewnego rodzaju fenomen, a ostatnim znakiem tego fenomenu, choć można powiedzieć, że trochę bardziej trzeba na to spojrzeć w sposób rozbudowany, może z większą nawet takim spojrzeniem horyzontalnym w przeszłość, to jest oczywiście ruch Solidarności. 1980-81, mimo takich doświadczeń negatywnych, gdzie wytłukli nam elity, to się okazało, że klasa robotnicza, jako ta, która miała być beneficjentem PRL-u, to właśnie ona stała się zaczynem wielkiego ruchu, który także potrafił obudować się instytucjonalnie. To, co było fenomenem na przykład zjazdu Solidarności jesienią 1981 roku, który można powiedzieć, że był w jakiejś mierze i mógł być kontestowany z tej perspektywy, o której pan powiedział, to znaczy perspektywy anarchistycznej, bo po raz pierwszy dopuszczono ludzi do głosu, to jednak zderzył się ten syndrom anarchizujący z bardzo piękną tradycją polską samodyscyplinowania się, także potrafił ten zjazd wypracować konkretne uchwały. Co więcej, tak solidne uchwały, że spowodowały one, skracając rzecz do minimum, że generał Jaruzelski zdecydował się wyprowadzić wojsko na ulicę, ponieważ rzeczywiście groziła przemiana autentyczna tego nomenklaturowego systemu, który był oparty na pałce, a Solidarność nie opierała swojej umiejętności budowania samorządnej Rzeczpospolitej na pałce, tylko na umowie społecznej. Więc jest to pewien w polskiej tradycji fenomen niedoceniany. Na ogół powstania widzimy w wersji anarchizującej rzeczywistość. Tak nam niestety też to pozostawia pamięć o nieszczęsnej decyzji papieża Grzegorza, który postanowił się wpisać swego czasu w tą niedobrą opowieść, a dla nas było to szalenie bolesne, bo jesteśmy
Grzegorz XVI,
potępiający ekspos na życzenie dyplomacji rosyjskiej, powstanie listopadowe, a gdybyśmy przyjrzeli się temu powstaniu listopadowemu, to tak, żebyśmy zobaczyli, że to nie jest burzenie państwa, tylko Królestwo Polskie, które było niesuwerenne, staje się suwerenne. Ale to są te same instytucje, które Polacy potrafią podtrzymać przy życiu, tylko detronizują cara i ustanawiają wolne i niepodległe państwo. To nie jest anarchizm, to nie jest burzenie.
No, etap powstania listopadowego jest bodaj najbliższy jeszcze tej szansie złapania takiej ciągłości instytucjonalnej, tak, tak, możliwości po prostu użycia na nowo dla polskiej sprawy polskich jeszcze ciągle instytucji. Potem to się coraz bardziej rozmywało. Niemniej, gdy pan profesor mówił o tych państwowych pragnieniach, tak, w powstaniu styczniowym znacznie później, to przypominamy sobie, że one funkcjonowały, no choćby w formie legendy pieczęci rządu narodowego.
Tak,
to, co
jest.
Wspomniany był Roman Dmowski, wspomnijmy też Józefa Piłsudskiego, który w tym obrazie pieczęci rządu narodowego mówił o pewnej także legendzie państwa. Ku temu zmierzały te dążenia. Nie budowaliśmy polskiej Al-Kaidy, czyli ruchu oporu, który chce po prostu szkodzić zaborcy, a tak, nie tyle budować coś
chociaż
własne.
No, będąc sprawiedliwym, bo chcemy takimi ludźmi być, rzecz jasna, to, co działo się w świecie ówczesnym, czyli anarchizacja życia wynikająca z projektów socjalistycznych przede wszystkim, ona oczywiście na ziemię polskie dotarła. I w latach 90. czy początku XX wieku i w końcu XIX mamy te przykłady takiego przenoszenia na grunt Polski tego skutku istnienia samowładztwa carskiego, prawda, gdzie ten system budujący od wielu setek lat niewolnictwo wyprowadza w gruncie rzeczy nieskoordynowane akta oporu, w których to nieskoordynowanych aktach oporu mamy też anarchizację, to tak, znaczy wynikającą z faktu, że wroga nie da się nie tylko polubić, nie tylko przysposobić, ale on jest nieogarnialny i w związku z tym łomocze się w niego w sposób, no, rzecz jasna, nieskuteczny i intelektualnie słaby, słabowity.
Z wynalazkiem terroru, który przychodzi.
Tak jest, z wynalazkiem terroru, ale powiedzmy sobie szczerze, że aczkolwiek niektóre formacje polskie się wpisały w ten, w cudzysłowie, dorobek carskiej Rosji, to jednak stanowiło to mniejszość polskiego doświadczenia. I sam Józef Piłsudski, który można powiedzieć, że też zarówno otarł się o terroryzm, jak i pamiętał o powstaniu styczniowym, no jednak zbudował swoją legendę i swoje widzenie rzeczywistości, no jednak bardziej na tej pamięci o powstaniu styczniowym. My z powstania styczniowego wyszliśmy, my Legiony, a nie z organizacji bojowej PPS.
Tak, to było to rozejście. Spróbujmy za chwilę wrócić do naszej rozmowy, a teraz jeszcze jedna przerwa. Panie profesorze, nasza niepodległość to jest niepodległość, która wręcz nie, jakoś nie bardzo lubi się nie tylko z agresją, poczuciem agresji, ale też i z, może trochę nawet nie lubi się z takim poczuciem panowania nad innymi. Jest coś takiego, czy to jest, no my to odczuwamy jako pozytyw, zaletę, widzimy w tym trochę też i romantycznie tę nutę szukania zawsze moralnej słuszności, wyższości, prymatu zasad i tak dalej. No, ale także i wewnątrz dyskusji polskiej pojawiały się takie uwagi, zarzuty, że to jesteśmy takimi aniołami, chcemy być takimi aniołami, podczas gdy inni po prostu panują na morzach i oceanach, budują swoje kolonie, prowadzą swój marsz na wschód i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest tak, że my nie chcemy być źli i panujący, czy po prostu nie potrafimy?
Dobre pytanie, dobre, niewątpliwie, czy nie chcemy, czy nie potrafimy. I gdzieś w tej przestrzeni się szukajmy, niewątpliwie, i nie chcemy, i nie potrafimy. Tylko pytanie dlaczego? Mnie się osobiście podoba odpowiedź profesora Feliksa Konecznego. On opowiadał o tym fenomenie cywilizacji łacińskiej, która jest w jakiejś mierze wpisana szczególnie wyraźnie w polską tradycję. Umieliśmy ją podtrzymać. A co to znaczy, ten fenomen cywilizacji łacińskiej? Ano, że porządek moralny jednostki i porządek moralny wspólnoty, w tym instytucji, które ta wspólnota wypracowuje, czyli państwa, są tożsame. Porządek moralny, który obowiązuje jednostkę, uznajemy, że jest także wiodącym porządkiem moralnym dla wspólnoty. Inaczej mówiąc, jeżeli w dekalogu mówimy, że nie będziemy kłamać, nie będziemy mordować, nie będziemy prowadzić wojen niesprawiedliwych sami z bliźnim, to w takim razie też wspólnota nie jest oparta na kłamstwie, na komunikacji, która służy dobru i temu, by prawda wygrywała. Ale to nie oznacza, że ten idealizm jest dla nas dostępny. Oczywiście to jest pewien postulat, ale my jesteśmy w tym postulacie cywilizacji łacińskiej bardzo mocno wprowadzeni w ten postulat. A to dlatego, że jesteśmy niewątpliwie chrześcijanami. I to jest nasza pewnego rodzaju nie tyle przewaga, co cecha. Przewaga z punktu widzenia tej definicji cywilizacji łacińskiej, bo oczywiście można uznać to tylko i wyłącznie za słabość państwa i nie honorować tego. My Polacy raczej jesteśmy skazani na honorowanie cywilizacji łacińskiej. Więc w związku z tym też nie potrafimy. Nie potrafimy się pozbyć polskości, która jest, rzecz jasna, wdzięcznym kamieniem, ale czasem kamieniem.
Czyli nawet niekoniecznie musi to być kwestią jakiegoś bardzo premedytowanego wyboru,
tak,
walki.
Tylko uwarunkowań kulturowych.
Uwarunkowań po prostu świata wyobrażeń i wartości, tak, który staje przed nami. Coś jednak musi w charakterze narodowym zmieniać to, że naród tworzy się powoli na jakby na fundamencie chrztu, a nie ma takiej historii przed chrztem, która przypomina jakieś pogańskie walki motywowane innymi wartościami, kierowane innymi zasadami. No, trochę na
tak,
tym
przepraszam, panie redaktorze, że nie, to nie jest piękne, znaczy pięknie niech będzie, nie ma co się wstydzić Polski i polskości, ale z takim samym szacunkiem ja się odnoszę do innych narodów, które mają także swoje pryncypia wynikające z doświadczenia i kultury własnej. Wyobraźmy sobie na przykład Francuza, który by przestał szanować państwo. prawda? Państwo, prawo stanowione jako pewnego rodzaju zdobycz, taka cywilizacyjno-kulturowa i która jest w naszym przeświadczeniu gdzieś tam na którymś ważnym miejscu, na przykład prawo stanowione. Ale bez przesady, przez długie dziesięciolecia nie kasowaliśmy biletów w tramwaju i nikt tego nie uważał za łamanie prawa naturalnego, prawa w gruncie rzeczy, które jest wyższe od prawa stanowionego. W przypadku Francuzów nie ma takiego dylematu, bo oni są wychowani od wielu dziesięcioleci i setek lat do właśnie olbrzymiego szacunku wobec instytucji państwa i praworządności rozumianej właśnie w takim poczuciu, które wymusiło niejako tworzenie później całego katalogu praw człowieka i obywatela, które muszą wypełnić wszystkie zagadki życia ludzkiego. My tego nie potrzebujemy, bo dla nas wyższą wartością jest dekalog. Nie jesteśmy jakby wymuszeni kulturowo do tego, żeby rozpisać na czynniki pierwsze wszystkie możliwe sytuacje życiowe, a Francuzi potrzebują. Okej. Niemcy z kolei na przykład mają tę cechę niesamowicie piękną, a jednocześnie potwornie groźną, że są sercem Europy, a w związku z tym odpowiedzialność serca bijącego jest dużo większa za kontynent europejski. A z drugiej strony ta odpowiedzialność narodu niemieckiego sięgającego pamięcią Cesarstwa Rzymskiego, bo kiedyś tak się nazywali, powoduje bardzo często nadwrażliwość sięgającą tego, co nazywamy imperializmem, co nazywamy totalitaryzmem i tak dalej, i tak dalej. Niemcy mają w sobie olbrzymie pokłady wielkiej odpowiedzialności za kontynent europejski, który no nie zawsze pożytkują prawidłowo, ale też nie odbierajmy im tego, taka jest ich cecha. Póki są Niemcami. Bo tu mam wątpliwości, jak długo będą, no ale to już nie mój problem.
Rozmawialiśmy o niepodległości polskiej, ale kończymy naszą rozmowę refleksją pana profesora o odmiennych niepodległościach innych narodów, które w naszej Europie i w naszym świecie no, są dla nas czymś pouczającym. Każdy coś może wnieść. Z drugiej strony każdy narażony jest na trochę swoje własne wady, nadużycia, czy to będąc bardziej anarchistą, czy też bardziej policjantem w swojej niepodległości. Dziękuję bardzo panie profesorze za tę dzisiejszą rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze w niedzielę o godzinie 13:00. Paweł Milcarek.
Do usłyszenia. Jan Żarn.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.